A w faktach mamy rekord. Rekordowa liczba wakatów w stołecznej policji.
Nasz dziennikarz dotarł do szczegółowych danych i zaraz je przedstawi.
Jaka powinna być reakcja Unii Europejskiej na konflikt Izraela z Iranem?
Dyskusja o tym na rozpoczynającym się dzisiaj dwudniowym nieformalnym szczycie w Brukseli.
W porannej rozmowie w RMF FM za chwilę Dominika Lasota, aktywistka z Inicjatywy Wschód. Zapraszamy.
Tak źle nie było od 30 lat. W stołecznej policji brakuje niemal co czwartego funkcjonariusza.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, poziom wakatów w tej chwili wynosi ponad 23,5%. Krzysztof razem z nami w porannych faktach. Ilu policjantów, Krzysztofie, służy dziś w garnizonie warszawskim?
No, mamy 7717 mundurowych. To stan etatowy na początek kwietnia. A biorąc pod uwagę dane na papierze, brakuje jednego na czterech policjantów. Ta proporcja jednak, jeśli chodzi o policjantów liniowych, jest jeszcze gorsza. Trzeba pamiętać o kilkuset funkcjonariuszach na kursach podstawowych i oficerskich. Do tego dochodzą urlopy macierzyńskie. Mamy też zwolnienia lekarskie czy ciążowe. Część policjantów pełni służbę dyżurną, a także obsługuje PDOZ-y, czyli izby zatrzymań. Oznacza to, że największe braki są na ulicach, bo na stanowiskach kierowniczych nie ma prawie wakatów. Z taką rzeczywistością przyjdzie zmierzyć się nowemu szefowi stołecznej policji, który przedwczoraj objął stanowisko. W kolejnych faktach opowiem o oczekiwaniach wobec Dariusza Walichnowskiego. Wśród mieszkańców gmin, w których w związku z kryzysem kadrowym policyjne komisariaty są zamykane na noc.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie to jeden z głównych tematów rozpoczynającego się dziś dwudniowego nieformalnego szczytu Unii Europejskiej.
Liderzy 27 będą rozmawiać m.in. o tym, jak zareagować na konflikt Izraela z Iranem.
W poranek faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, do Brukseli leci Donald Tusk. Co przed szczytem mówi premier?
Donald Tusk przypomina o zagrożeniach, które są bliżej nas. Jak mówił, akcja irańska przeciwko Izraelowi była bliźniaczo podobna do tej, którą w ostatnim czasie przeprowadziła Rosja na Ukrainie. Po wczorajszym posiedzeniu rządu premier po raz kolejny mówił o budowie skutecznej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej.
Widać wyraźnie i po wojnie ukraińskiej, i po Bliskim Wschodzie, ale też o tym mówi wiedza wojskowych i ekspertów, że żeby wyeliminować zagrożenie, żeby zbudować realne bezpieczeństwo, a więc też poczucie bezpieczeństwa, przede wszystkim trzeba umieć kontrolować niebo nad swoim terytorium.
Na dwudniowym szczycie przywódcy 27 będą rozmawiać także o dalszym wsparciu Ukrainy, stosunkach z Turcją, a także o jednolitym rynku i przyszłych wyzwaniach dla unijnej gospodarki.
W tej samej Brukseli drugi dzień konferencji NatCon, National Conservatism Conference, z udziałem narodowo-konserwatywnych polityków i naukowców z całego świata. Decyzję o przerwaniu wydarzenia wydał Emir Kir, burmistrz dzielnicy Saint-Just-den-Noute, na której terenie odbywało się spotkanie.
Na platformie X argumentował, że zrobił to w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego i zadeklarował, że skrajna prawica nie jest tu mile widziana.
Sprawa trafiła do belgijskiego premiera, ten odpowiedział nieakceptowalne. Tak Alexander de Croo określił działania burmistrza, przypomniał, autonomia gmin jest kamieniem węgielnym belgijskiej demokracji, ale nigdy nie może stać nad belgijską konstytucją, gwarantującą wolność słowa i pokojowych zgromadzeń od 1830 roku. Zakaz spotkań politycznych jest niezgodny z konstytucją. Kropka, napisał de Croo.
Dzisiaj drugi dzień konferencji, przed godziną potwierdzili to organizatorzy.
Aktualizacja, drugi dzień programowy NatCon bez dalszej ingerencji ze strony władz państwowych, tak orzekł Conseil d'État, najwyższy sąd w Belgii zajmujący się kwestiami administracji publicznej. Wśród uczestników spotkania m.in. premier Węgier Viktor Orbán, kandydat na prezydenta Francji Éric Zemmour, kardynał Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki i Wiary, ale też Mateusz Morawiecki.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
W warszawskim studiu już przygotowani do rozmowy Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna z Inicjatywy Wschód jest ze mną.
Dzień dobry, dzień dobry
państwu. Dzień dobry. W Warszawie od kilku dni grupa aktywistów klimatycznych, ostatnie pokolenie, blokuje, a w każdym razie próbuje blokować mosty. To są ci sami ludzie, którzy sławili się choćby zablokowaniem, a właściwie protestem podczas koncertu w Filharmonii oraz pomalowaniem syrenki warszawskiej. Pani Dominiko, pani się przyłącza do tych protestów?
Jeżeli są one konieczne, to zdecydowanie tak, a w tym momencie są konieczne. No, ostatnie pokolenie przed wszystkimi tymi akcjami wysłało apel do premiera Donalda Tuska i wielu innych polskich polityków, jak chociażby Szymon Hołownia, gdzie wytyczyli swoje postulaty, mówili, że domagają
to
się...
To nie są postulaty, to jest w zasadzie ultimatum.
Jeżeli no tak, ale to były postulaty,
jeżeli wy nie zrezygnujecie, chcą zakazania budowy autostrad i dróg ekspresowych...
Chcą przekazania tych środków na rozwój transportu publicznego. publicznego, tak. Czyli pociągów i autobusów, tak.
Oraz biletu miesięcznego na transport regionalny na całą Polskę za 50 zł. Świetnie, tylko pytanie jest takie. Pani popiera oblewanie farbą syrenki warszawskiej i innych pomników?
Uważam, że te protesty spełniają swoją rolę. Czyli sprawiają, że teraz rozmawiamy na ten temat, rozmawiamy wreszcie o kryzysie klimatycznym, bo głównym jednym z problemów w tym tej cichej katastrofie jest to, że ignorujemy ten problem.
W jaki politycy... sposób oblewając obrazy ratuje pani klimat?
Myślę, że te akcje mają nas wybudzić, mają być kontrowersyjne, mają być dysrupcyjne i mają sprawić, że wreszcie będziemy rozmawiać na ten temat. No, w historii mamy takie przykłady, jak chociażby, nie wiem, w ruchu sufrażystek, tak? Kiedy kobiety rzucały się, przerwały wyścigi konne, czy w ruchu który w Stanach Zjednoczonych obalił segregację rasową. Tam też ludzie dokonywali pani, tego nieposłuszeństwa tam, obywatelskiego, no tak, i ta zmiana się zadziała.
Przypominam pani, że akurat jeśli przywołuje pani przykład walki czarnych o swoje prawa, to odbywało się to w taki sposób, głównie jak na przykład przesiadanie się na miejsce dla nich zakazane. To nie naruszało
to nie, ale też były protesty, kiedy na przykład aktywiści tamtejsi, w tym Martin Luther King, blokowali mosty, chociażby.
Ma pani rację, były takie przypadki. Rozumiem, że oblewanie Moneta w Poczdamie, Van Gogha, a ten akurat trafił na Rzym i na Londyn, czy Mona Lizy, to jest pomysł na ratowanie klimatu. Tu muszę powiedzieć, że bardzo ubolewam nad tym, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Bardzo żałuję, że nikt nie oblał jeszcze na przykład bitwy pod Grunwaldem. To łatwo jest trafić.
No myślę, że...
ani żadnego pięknego polskiego obrazu. Pani Dominiko, naprzód. Przynajmniej traficie wszyscy do Muzeum Narodowego.
Myślę, że tych sposobów na robienie aktywizmu jest wiele. My jako Inicjatywa Wschód robimy inne rzeczy, które też są przydatne, jak nie wiem, chociażby...
To jest przydatne. Ja miałam, no, to co pani nazywa
przydatne. Uważam, że akcje, które sprawiają, że o tym kryzysie mówimy, tak. Uważam, że to, co mnie najbardziej boli w tej sytuacji, to, że jakby znowu trochę doprowadzamy, mamy taki konflikt między jednymi zwykłymi obywatelami, a innymi zwykłymi obywatelami.
Ale wy nie jesteście zwykłymi obywatelami. Zwykli obywatele nie blokują innym na przykład mostów.
Oczywiście, ale ci ludzie nie robią tego z przyjemności albo dla fanów.
Nie wiem,
ludzie
a wie pani, to jest bardzo dobre pytanie. Z przerażenia to robią. A jak powinna reagować policja na takich przerażonych ludzi, którzy blokują mosty?
Uważam, że powinna przede wszystkim przestrzegać prawa. To, co się działo na przykład chociażby we wczorajszej akcji, gdzie dziewczyna została brutalnie potraktowana przez policję i trafiła
jak
do szpitala.
Nie, co jej się stało?
No, policja zrywała tych ludzi z drogi.
Zrywała, czyli powinna ich zostawić. Niech oni tam siedzą, tak?
Myślę, że ci ludzie w pewnym momencie schodzą z tej drogi i przerywają ten protest. Ten protest nie ma trwać.
Nie, ja pytam panią poważnie, bo to zmieńmy ten ton na serio. Jak powinna, pani zdaniem, reagować policja?
Uważam, że policja powinna wykonywać swoje obowiązki, być na tym proteście.
Być na protest.
Tak.
Wspierać was.
No, ale myślę, że panie redaktorze, w tym momencie jakby... Ja czuję się dziwnie z tym, że kiedy chodzi o protesty klimatyczne, to jest takie duże oburzenie, taka histeria, kiedy rolnicy chwilę temu blokowali traktorami.
Rolnicy, proszę pani, składają najpierw, to jest zgromadzenie publiczne zgodne z prawem. Wy nie występujecie o zgodę na demonstrację.
No, ale to jest jedna z form protestu, proszę pana, jakby nieposłuszeństwo obywatelskie, to jest jedna z form protestów, do których mamy prawo.
Dobrze, ma pani prawo. Dominika Lasota ma prawo, Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód jest moim gościem. Pani Dominiko, to jedno proste pytanie. Mm-hmm. Proszę mi powiedzieć, jak policja powinna zareagować na aktywistów, jak pani mówi, przerażonych, którzy siedzą na moście i blokują ludziom dojazd do pracy, blokują drogę karetką, blokują drogę wszystkim tym, którzy z różnych powodów muszą się dostać do pracy.
No uważam, że policja powinna stawić się na takie miejsce, zabezpieczyć ten protest tak, jak zabezpiecza wszelkie protesty i doprowadzić do tego, że po tym, jak ten protest będzie trwał, żeby on się rozwiązał. No tak jak działo się strajki kobiet, wtedy policja również te protesty...
Czyli policja pani zdaniem powinna stać i się przeglądać, patrzeć, żeby wam się nic nie stało.
Myślę, że tak, a potem powinna ten protest w naturalny to sposób się rozwiązać.
Że tak się nie dzieje nigdzie na świecie. Grupa aktywistów Ostatnie Pokolenie została uznana w Niemczech przez Sąd Krajowy w Monachium za organizację przestępczą. Mało tego, za zorganizowaną grupę przestępczą. Mhm. To oznacza, że jest traktowana jak mafia, jak bandyci.
Myślę, że w historii mamy przykłady na to, że różne ruchy społeczne były w swoim czasie uważane za terrorystów, po czym po czasie mamy, nie wiem, chociażby Martina Luthera Kinga, którego teraz wszyscy wychwalamy.
Martina Luthera Kinga nikt nie nazywał terrorystą.
No gdzie? No gdzie? Bo trzeba przeczytać podręczniki. On był rutynowo nazywany przez te jako terrorystę.
Pani akurat mnie poucza z...
No myślę, że dzielę się z panem moją wiedzą, którą pani też wyciągam z podręczników.
A proszę mi gdzieś... Pani, jakie ma wykształcenie?
Skończyłam liceum.
A, no tak. To rzeczywiście.
Znaczy, no, myślę, że
to jest
kpienie z mojej wiedzy, pani, rozumiem.
Ja nie kpię z pani wiedzy. To pani próbuje mnie, zresztą nie tylko mnie, jak sądzę, pouczać.
Ja chciałabym dzielić się różną perspektywą ze słuchaczami tego radia, które uważam, że jest najważniejszym radiem w kraju.
To porozmawiamy w takim razie o tej różnej perspektywie, bo pani mówi, żeby nie budować autostrad i dróg ekspresowych. Że...
I rozwijać transport publiczny, zdecydowanie. Mhm.
CPK jest na przykład elementem transportu publicznego, bo tam jest sieć kolejowa. I nie słyszałem nigdy żadnego głosu wsparcia z waszej strony.
No myślę, że głosy wsparcia płyną. Też jest tak, że wokół CPK mamy narodową debatę.
A
i to
pani
są różne
jest
perspektywy.
Po której stronie w tej debacie?
No ja uważam, że powinniśmy jako Polska jakby inwestować w rozwój naszego transportu i w komunikacji. Wolałabym, żeby ludzie na wakacje w Egipcie wylatywali z Polski, aniżeli musieli jechać do Berlina i to robić. Więc CPK uważam, że jest projektem, który nie powinniśmy przerywać w tym momencie. Szczególnie, że tyle środków publicznych już poszło w ten projekt.
Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, bo czy pani jest zwolenniczką budowy elektrowni atomowych w Polsce?
Jako rozwiązania na kryzys klimatyczny?
Proszę pani, czy pani jest zwolenniczką budowy elektrowni jądrowych bez względu na to, czy jest kryzys klimatyczny, czy go nie ma? No, skąd się energię trzeba czerpać?
Ja uważam, że elektrownie atomowe to jest jedna z naszych opcji na zmianę miksu energetycznego, który
pani
musimy
Dominika,
drastycznie zmienić.
Nie
natomiast
jestem
jeżeli
pewien, czy rozumiem odpowiedź.
Ja chciałabym dokończyć. Mhm. Elektrownie atomowe w Polsce, no debata wokół atomu trwa już myślę ze 40 lat.
Czy byłaby pani łaskawa odpowiedzieć tak lub nie na to pytanie?
Ja uważam, że powinniśmy inwestować w energię odnawialną i w magazyny energii.
Czyli nie w atom.
Uważam, że w tym momencie to jest bezsensowna inwestycja, bo nie jest to realistyczne.
Czy pani zdaniem naprawdę z wiatraków i fotowoltaiki damy radę na przykład dać energię elektryczną również naszym czołgom i naszym myśliwcom F-16? Pani wyobraża sobie czołgi, które będą w tej chwili na prąd tak podłączane i będą nas bronić na przykład, jeśli...
Nie, no oczywiście, że nie. Oczywiście, że będziemy potrzebować jeszcze jakiegoś paliwa. Tak, ale ja mówię o tym, że jeżeli pyta mnie pan, jakie inwestycje powinniśmy teraz wkładać publiczne środki, tą całą polityczną też, że tak powiem, energię, to uważam, że to jest energia odnawialna, to są magazyny energii, to jest polepszenie sieci energetycznych, bo to są rozwiązania realistyczne. Atom w Polsce nie powstanie w przeciągu najbliższych 15-20 lat.
Atom nie, wiatraki, fotowoltaika.
Ja nie powiedziałam, że nie. Uważam, że to jest po prostu fanaberia w tym momencie.
Jeśli się z fanaberią, to raczej nie spełnia im fanaberii. RMF24 interia.pl, nasze media społecznościowe, tam można nas słuchać. Dalszy ciąg rozmowy z Dominiką Lasotą.
Dziękujemy. Aktywistka Dominika Lasota z Robertem Mazurkiem od teraz w radiu RMF24.
Z faktami wracamy o 8.30, tam między innymi twierdza Capri. Tam zaczyna się dziś szczyt G7. Sprawdzimy, jak twierdza jest strzeżona, ale też co pojawi się tam na stołach.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.